Rozdział 13. Komisja rejestracji Mugolaków.
Ach, Mafalda, powiedziała Umbridge, patrząc na Hermionę. Travers cię wysłał, co? I tak, pisnęła Hermiona, to dobrze, nadajesz się idealnie.
Teraz znowu zwróciła się do czarodzieja w czarno-złotej szacie.
No i mamy problem rozwiązany, panie ministrze. Jeśli Mafalda zajmie się protokołowaniem, będziemy mogli zacząć od razu.
Spojrzała na swoje notatki.
Mamy dzisiaj 10 osób, w tym żonę pracownika ministerstwa. Nawet tutaj w samym sercu ministerstwa.
Weszła do windy, stając obok Hermiony, za nią dwaj czarodzieje, którzy przysłuchiwali się jej rozmowie z ministrem.
Jedziemy prosto na dół, Mafaldo. Na sali sądowej znajdziesz wszystko, co ci będzie potrzebne. Dzień dobry, Albert. Co, nie wysiadasz?
Ależ tak, oczywiście, odrzekł Harry głosem Rancorna.
Wyszedł z windy. Złote kraty zamknęły się za nim hałaśliwie. Zerknąwszy przez ramię, dostrzegł jeszcze przerażoną twarz Hermiony, stojącej pomiędzy dwoma wysokimi czarodziejami, a aksamitna przepaska Umbridge była na poziomie jej ramion.
Co cię tu sprowadza, Rancorn?
Zapytał nowy minister magii. Jego długie czarne włosy i broda przetykane były srebrnymi pasemkami, a wielkie wydatne czoło ocieniało błyszczące oczy, co Haremu przywodziło na myśl kraba wyglądającego zza kamienia.
Muszę szybko zamienić słówko z... Tu zawahał się na ułamek sekundy. Arturem Wesleyem. Ktoś mi powiedział, że jest na pierwszym piętrze.
Ach, powiedział Pius Thicknesse, przyłapano go na kontaktach z którymś z niepożądanych?
Nie, odrzekł Harry, czując, że zaschło mu w gardle. Nie, ależ skąd? No cóż, to kwestia czasu. Jedno ci powiem, zdrajcy krwi są równie źli, jak mógł.
Do widzenia, Rancorn.
Do widzenia, panie ministrze.
Patrzył, jak Thicknesse odchodzi korytarzem wyłożonym grubym dywanem. Gdy tylko zniknął mu z oczu, Harry wyciągnął spod czarnej peleryny pelerynę niewidkę, zarzucił ją na siebie i ruszył korytarzem w przeciwną stronę. Rancorn był tak wysoki, że Harry musiał się garbić, żeby peleryna przykryła mu wielkie stopy. Panika pulsowała mu w żołądku. Mijając rzędy błyszczących drzwi i zerkając na kolejne tabliczki z nazwiskami i stanowiskami, poczuł, że potęga ministerstwa, jego skomplikowana struktura i nieprzenikalność przytłaczają go tak bardzo, iż plan, który tak pieczołowicie opracowywał z Ronem i Hermioną przez 4 tygodnie, wydał mu się śmiesznie dziecinny. Skupili się na wejściu do ministerstwa i zakamuflowaniu swoich tożsamości, a nie pomyśleli, co będzie, gdy zostaną rozdzieleni. Teraz Hermiona była uwięziona na sali sądowej, a przesłuchania mogą przecież trwać wiele godzin. Ron mierzył się z czarami, które najprawdopodobniej były ponad jego siły, przy czym od wyniku tych zmagań może zależeć los jakiejś kobiety, a on, Harry, błąka się po najwyższym piętrze, wiedząc dobrze, że jego zwierzyna właśnie zjechała windą na dół. Zatrzymał się, oparł o ścianę, starając się podjąć jakąś rozsądną decyzję. Cisza napierała na niego. Nie było słychać żadnych szmerów, rozmów czy szybkich kroków. Wyłożone fioletowymi dywanami korytarze były tak ciche, jakby na całe piętro rzucono zaklęcie Mufliato. Jej gabinet musi być gdzieś tutaj, pomyślał. Wydawało mu się mało prawdopodobne, by Umbridge trzymała w gabinecie swoją biżuterię, ale z drugiej strony byłoby głupotą nie skorzystać z okazji i nie przeszukać go, żeby się upewnić. Ruszył więc znowu naprzód, nie napotykając nikogo poza jakimś zafrasowanym czarodziejem, mamroczącym coś do pióra, które szybowało przed nim w powietrzu, skrobiąc po długiej wstędze pergaminu. Teraz zwracał już uwagę na nazwiska na drzwiach. Minął zakręt i w połowie kolejnego korytarza ujrzał duże, otwarte pomieszczenie, w którym 100 czarownic i czarodziejów siedziało przy małych biurkach, jak uczniowie w klasie, tyle że te biurka lśniły i nie były pomazane graffiti. Zatrzymał się i patrzył jak zahipnotyzowany. Wszyscy machali i wywijali młynki różdżkami jak na komendę, a prostokątne kolorowe kartki fruwały we wszystkie strony niby małe różowe latawce. Po chwili zorientował się, że wszystko to odbywa się w zgodnym rytmie, że wszystkie kartki odtwarzają pewien wspólny wzór, a po upływie kolejnych kilku sekund zrozumiał, że patrzy na tworzenie broszurek, że kartki są stronami, które gromadzą się i układają w zgrabne stosiki na biurkach. Podkradł się bliżej na palcach, choć urzędnicy byli tak skupieni na swoich czynnościach, że wątpił, by usłyszeli jego kroki tłumione grubym dywanem, i delikatnie zsunął jedną z gotowych broszur ze stosu na biurku jakiejś młodej czarownicy. Przyjrzał się jej pod peleryną niewidką. Na różowej okładce widniał tytuł wypisany złotymi literami: Mugolaki i zagrożenie, jakim są dla pokojowego społeczeństwa czystej krwi. Pod tym tytułem była namalowana czerwona róża z mizdrzącą się buzią pośrodku płatków, duszona przez ponure zielsko z wielkimi zębami. Nazwiska autora nie było, ale gdy przyglądał się okładce, poczuł mrowienie na wierzchu prawej dłoni. A po chwili młoda czarownica potwierdziła jego podejrzenie, mówiąc: może ktoś wie, czy ta stara wiedźma będzie przesłuchiwać mugolaków przez cały dzień? Ostrożnie, rzekł siedzący obok niej czarodziej i rozejrzał się niespokojnie. Jedna z jego kartek zsunęła się na podłogę. A co, może ma teraz magiczne uszy, tak jak to oko? Czarownica zerknęła w stronę błyszczących machoniowych drzwi. Harry też tam spojrzał i poczuł, że wzbiera w nim wściekłość. Tam, gdzie w mugolskich frontowych drzwiach zwykle był wizjer, osadzone było w drewnie wielkie oko z jasno-niebieską tęczówką. Oko szokująco znajome każdemu, kto znał Alastora Moody'ego. Na chwilę Harry zapomniał, gdzie jest i co tu robi. Zapomniał nawet, że jest niewidzialny. Podszedł prosto do tych drzwi, by przyjrzeć się oku. Nie poruszało się. Zamarłe patrzyło ślepo w górę. Na tabliczce pod nim widniał napis: Dolores Umbridge, starszy podsekretarz ministra. Poniżej wisiała trochę bardziej błyszcząca nowa tabliczka: przewodnicząca komisji rejestracji mugolaków. Harry spojrzał przez ramię na wytwórców broszurek. Nie miał wątpliwości, że choć tak pochłonięci pracą, na pewno by zauważyli, że przed nimi otwierają się drzwi do pustego gabinetu. Wyjął więc z wewnętrznej kieszeni dziwny, kulisty przedmiot z ruchliwymi nóżkami i przykucnąwszy pod peleryną niewidką, położył detonator pozorujący na podłodze. Detonator natychmiast popełzł między nogami siedzących przy biurkach czarownic i czarodziejów. Harry czekał z ręką na klamce. Po chwili huknęło zdrowo i z kąta buchnął obłok gryzącego czarnego dymu. Młoda czarownica z pierwszego rzędu wrzasnęła, różowe kartki wzbiły się w powietrze, gdy ona i inni urzędnicy zerwali się na równe nogi, rozglądając się za źródłem tego zamieszania. Harry nacisnął klamkę, wszedł do gabinetu Umbridge i zamknął za sobą drzwi. Poczuł się tak, jakby cofnął się w czasie. Pokój był urządzony tak samo jak gabinet Umbridge w Hogwarcie. Koronkowe draperie, papierowe serwetki i kwiaty pokrywały każdą dostępną powierzchnię. Na ścianach wisiały takie same zdobne talerze z kolorowymi kociakami, z kokardami na szyi, rozbrykanymi i strojącymi tak słodkie miny, że robiło się niedobrze. Biurko pokryte było falbaniastą narzutą w kwiaty. Przyłączone do oka Moody'ego urządzenie teleskopowe pozwalało Umbridge śledzić pracowników po drugiej stronie drzwi. Spojrzał przez nie i zobaczył, że wszyscy zgromadzili się wokół detonatora. Wyciągnął teleskop z drzwi, wyjął magiczne oko i schował do kieszeni. Potem odwrócił się ponownie, uniósł różdżkę i mruknął: akcjo medalion. Nic się nie wydarzyło, ale był na to przygotowany. Umbridge na pewno znała się dobrze na zaklęciach ochronnych. Podbiegł do biurka i zaczął wysuwać szuflady. Były tam pióra, notatniki i rolki magicznej taśmy klejącej, spinacze do papieru, które natychmiast zaczęły się wić jak węże i wypełzać z szuflady, wymyślne puzderko z opaskami na włosy i spinkami, ale medalionu nigdzie nie było. Za biurkiem stała szafka z szufladkami na dokumenty, więc zaczął w nich grzebać. Podobnie jak szafy Filcza w Hogwarcie, była pełna teczek opatrzonych nazwiskami. Kiedy wysunął szufladkę na samym dole, zobaczył coś, co odwróciło jego uwagę od właściwego celu tych poszukiwań. Teczka pana Wesleya. Wyciągnął ją i otworzył.
Arthur Wesley, status krwi, czarodziej czystej krwi, ale z niedopuszczalną tendencją promugolską, znany członek zakonu Feniksa, rodzina, żona czystej krwi, 7 dzieci, 2 najmłodszych w Hogwarcie, status bezpieczeństwa śledzony. Wszystkie ruchy monitorowane, bardzo prawdopodobne, że niepożądany numer 1 nawiąże kontakt. Poprzednio zatrzymywał się w domu Wesleyów. Niepożądany numer 1, mruknął Harry pod nosem, kiedy wstawił na miejsce teczkę pana Wesleya i zamknął szufladę.
Chyba wiedział, o kim mowa, a nabrał pewności, kiedy rozejrzał się ponownie po gabinecie w poszukiwaniu innych możliwych schowków i zobaczył na ścianie plakat ze swoim zdjęciem i z napisem biegnącym przez pierś. Niepożądany numer 1. Do plakatu przyklejona była różowa karteczka z kotkiem w rogu. Podszedł bliżej i przeczytał: będzie ukarany. Ogarnęła go jeszcze większa złość. Zaczął zaglądać do wazonów i koszyków z suszonymi kwiatami, ale nie był zbytnio zaskoczony, że i tam nie znalazł medalionu. Jeszcze raz omiótł wzrokiem gabinet i nagle serce zabiło mu szybciej. Z małego prostokątnego lusterka stojącego na biblioteczce obok biurka spojrzał na niego Dumbledore. Przebiegł przez pokój, chwycił lusterko i w tym samym momencie zdał sobie sprawę, że to wcale nie jest lusterko. Dumbledore uśmiechał się smutno z błyszczącej okładki książki. Dopiero po chwili dostrzegł tytuł, wypisany zieloną kursywą, biegnący przez jego szpiczasty kapelusz. Życie i kłamstwa Albiusa Dumbledora, a także nieco mniejszy napis na jego piersiach. Rita Skeeter, autorka bestsellera Armando Dippet. Mistrz czy kretyn? Otworzył książkę, na chybił trafił i zobaczył zajmującą całą stronę fotografię 2 nastoletnich chłopców, trzymających się za ramiona i roześmianych od ucha do ucha. Dumbledore, z włosami sięgającymi do pasa, miał rzadką, rozwichrzoną bródkę, podobną do brody Kruma, która tak irytowała Rona. W stojącym obok niego chłopcu czaiła się jakaś dzikość, jakieś poczucie radosnego, ale i złośliwego triumfu. Złote kędziory opadały mu na ramiona. Harry pomyślał, że to może być Dodgy, ale zanim zdążył przeczytać podpis pod zdjęciem, drzwi gabinetu otworzyły się. Gdyby Thickness nie patrzył za siebie przez ramię, kiedy wchodził, Harry nie zdążyłby zarzucić na siebie peleryny niewidki. Ale zdążył, choć pomyślał, że minister mógł jednak dostrzec jakiś ruch, bo zamarł na chwilę, wpatrując się w miejsce, w którym Harry dopiero co zniknął. Być może uznał, że to Dumbledore podrapał się po nosie na okładce książki, którą Harry pośpiesznie odstawił na półkę, bo w końcu podszedł do biurka i wycelował różdżką w pióro, tkwiące w gotowości w kałamarzu. Pióro wyskoczyło i zaczęło skrobać notkę do Umbridge. Bardzo powoli, wstrzymując oddech, Harry wycofał się z gabinetu do otwartego pomieszczenia. Wytwórcy broszurek nadal otaczali resztki detonatora pozorującego, który wciąż pochukiwał i dymił. Kiedy Harry przemknął się na korytarz, usłyszał jeszcze, jak młoda czarownica powiedziała: założę się, że wymkną się tym z eksperymentalnych zaklęć. Są tacy nieostrożni, pamiętacie tę trującą kaczkę? Śpiesząc z powrotem do wind, Harry dokonał szybkiej analizy sytuacji. Od początku było mało prawdopodobne, by medalion znajdował się w gmachu ministerstwa, a nie było nadziei na zmuszenie Umbridge do wyjawienia miejsca jego ukrycia, skoro siedziała na wypełnionej ludźmi sali sądowej. Uznał, że najważniejszym zadaniem jest teraz opuszczenie ministerstwa, zanim ktoś wykryje ich obecność i ponowienie próby kiedy indziej. Trzeba odnaleźć Rona, a potem razem z nim wymyślić jakiś sposób na wyciągnięcie Hermiony z sali sądowej. Złote kraty rozsunęły się. Winda była pusta. Harry wskoczył do niej i ściągnął pelerynę Niewidkę. Kiedy winda zatrzymała się ze zgrzytem na drugim piętrze, poczuł wielką ulgę, bo wsiadł do niej ociekający wodą i wyraźnie zszokowany Ron.
Dzień dobry, wyjąkał do Harry'ego, gdy winda ruszyła.
Ron, to ja, Harry. Harry? O kurczę, zupełnie zapomniałem, jak wyglądasz. Dlaczego nie ma z tobą Hermiony?
Musiała zjechać z Umbridge na dół, do sali sądowej. Nie mogła się wymówić, ale zanim zdążył skończyć zdanie, winda znowu się zatrzymała, drzwi się otworzyły i wszedł pan Wesley ze starszą czarownicą, której blond włosy upięte były w wysoki kok przypominający mrowisko.
Dobrze rozumiem, co chcesz powiedzieć, Wakando, mówił pan Wesley.
Ale obawiam się, że nie mogę mieć nic wspólnego z...
Urwał, bo dopiero teraz dostrzegł Harry'ego. Bardzo dziwne to było uczucie, bo pan Wesley patrzył na niego z widocznym wstrętem. Drzwi się zamknęły i winda ruszyła w dół.
O, witam cię, Regi,
powiedział pan Wesley, rozglądając się niespokojnie, bo z szaty Rona wciąż kapała woda.
Czy to nie twoją żonę dzisiaj przesłuchują? Co ci jest? Dlaczego ty jesteś taki mokry?
Leje w gabinecie jak sleja, odrzekł Ron, patrząc w bok, bo bał się, że jego ojciec mógłby go rozpoznać, gdyby spojrzeli sobie w oczy.
Nie mogłem tego powstrzymać, więc wysłali mnie po Berniego, jak mu tam, chyba Pillsworta.
Tak, ostatnio pada, w wielu gabinetach, powiedział pan Wesley.
A próbowałeś Meteouro Crecanto? Bletchleyowi zadziałało.
Meteouro Crecanto? Powtórzył szeptem Ron. Nie próbowałem. Dzięki, to znaczy, dzięki Arturze.
Drzwi windy otworzyły się. Starsza czarownica z przypominającą mrowisko fryzurę wysiadła, a Ron szybko wyskoczył za nią. Harry chciał zrobić to samo, ale drogę zablokował mu Percy Wesley, który wszedł do windy z nosem utkwionym w jakichś papierach. Dopiero kiedy kraty zasunęły się z łoskotem, Percy zorientował się, że jest w windzie ze swoim ojcem. Spojrzał na niego, zaczerwienił się i wyszedł natychmiast, kiedy winda znowu przystanęła. Harry też chciał wyjść, ale tym razem powstrzymało go ramię pana Wesleya.
Chwileczkę, Runcorn.
Drzwi zamknęły się i kiedy ruszyli w dół, pan Wesley powiedział.
Słyszałem, że doniosłeś na Dirka Criswella.
Harry odniósł wrażenie, że spotkanie z Percym nie złagodziło gniewu pana Wesleya. Uznał, że jedyne, co mu pozostaje, to udawać głupiego.
Że co?
Zapytał.
Nie udawaj, Runcorn, syknął gniewnie pan Wesley. Wytropiłeś i wydałeś czarodzieja, który sfałszował swoje drzewo genealogiczne, tak?
No i co z tego?
To, że Dirk Criswell jest 10 razy prawdziwszym czarodziejem od ciebie, wycedził pan Wesley. I jeśli przeżyje Azkaban, odpowiesz mu za to, że nie wspomnę jego żony, synów i przyjaciół.
Arturze, przerwał mu Harry, czy wiesz, że ciebie też śledzą?
To groźba, Runcorn?
Nie, to fakt. Śledzą każdy twój ruch.
Drzwi windy otworzyły się. Byli w atrium. Pan Wesley obrzucił Harry'ego jadowitym spojrzeniem i opuścił windę. Harry stał nieruchomo wstrząśnięty do głębi. Żałował, że nie przemienił się w kogoś innego niż ten Runcorn, a potem winda ponownie ruszyła w dół. Wyciągnął pelerynę Niewidkę i zarzucił na siebie. Będzie musiał spróbować sam wyciągnąć Hermionę, a potem poszukają Rona. Kiedy drzwi się otworzyły, wyszedł na mroczny, oświetlony płonącymi pochodniami korytarz, tak różniący się od wyłożonych boazeriami i dywanami korytarzy na wyższych piętrach. Winda zagrzechotała i odjechała, a Harry'ego przeszył zimny dreszcz, gdy spojrzał na ciemniejące w oddali drzwi do Departamentu Tajemnic. Ruszył naprzód, nie w stronę tych czarnych drzwi, ale do wejścia na lewo, gdzie, jak pamiętał, były schody prowadzące do sal sądowych. Po głowie krążyły mu różne pomysły. Miał jeszcze parę detonatorów pozorujących, ale może lepiej po prostu zapukać do drzwi sali sądowej, wejść jako Rancorn i powiedzieć, że musi zamienić słówko z Mafaldą. Oczywiście nie wiedział, czy Rancorn jest na tyle ważną osobą, by to poskutkowało, a nawet gdyby się udało, zniknięcie Hermiony mogłoby wzbudzić podejrzenia i spowodować alarm, zanim by opuścili gmach ministerstwa. Pogrążony w myślach nie od razu zdał sobie sprawę z nienaturalnego chłodu, który go ogarnął, jakby zanurzał się we mgłę. Z każdym krokiem robiło się coraz zimniej. Czuł to zimno w gardle, spływało mu do płuc, raniąc boleśnie. A potem zaczęło go przenikać poczucie rozpaczy, beznadziejności, wypełniając go, pęcznieją w nim, panosząc się, odbierając wolę. Dementorzy, pomyślał. I kiedy zszedł na sam dół schodów i skręcił w prawo, ujrzał straszną scenę. Ciemny korytarz z drzwiami do sal sądowych wypełniony był wysokimi, zakapturzonymi postaciami. Słychać było tylko świszczące, urywane oddechy. Spetryfikowani mugolacy, przyprowadzeni tu na przesłuchanie, siedzieli stłoczeni i drżący z zimna i strachu na twardych, drewnianych ławkach pod ścianami. Większość ukrywała twarze w dłoniach, być może instynktownie próbując się ochronić przed chciwymi ustami dementorów. Niektórym towarzyszyły rodziny, inni siedzieli samotnie. Dementorzy sunęli przed nimi bezgłośnie tam i z powrotem, a przenikający do szpiku kości chłód, atmosfera beznadziejności i rozpaczy tego miejsca owładnęły Harym jak złowrogie zaklęcie. Walcz z tym, rozkazał sobie w duchu, ale wiedział, że nie może wyczarować Patronusa, nie ujawniając się natychmiast. Ruszył więc naprzód tak cicho, jak potrafił, a z każdym krokiem ohydne odrętwienie coraz bardziej paraliżowało mu mózg. Zmuszał się więc całą siłą woli do myślenia o Hermionie i Ronie, którzy go potrzebowali. Straszne to było doświadczenie. Pozbawione oczu, twarze ukryte pod kapturami obracały się za nim, gdy szedł pośród tych wysokich, czarnych postaci. Wyczuwają go tak, na pewno wyczuwają obecność ludzkiej istoty, w której wciąż tli się nadzieja, która zachowała resztki odporności. Nagle rozwarły się jedne z drzwi lochów po lewej stronie korytarza, a mroźną ciszę rozdarły przeraźliwe krzyki. Nie, nie jestem czarodziejem półkrwi. Przysięgam, mój ojciec był czarodziejem, naprawdę. Sprawdźcie go, to Arki Alderton, znany projektant mioteł latających. Sprawdźcie go, sprawdźcie. Nie dotykajcie mnie, weźcie te ręce ode mnie. To ostatnie ostrzeżenie, rozległ się głos Umbridge, magicznie zwielokrotniony, także zabrzmiał wyraźnie, zagłuszając wrzaski skazańca. Jeśli będziesz się opierał, zasłużysz na pocałunek dementora. Mężczyzna przestał krzyczeć, ale jego szloch poniósł się echem po korytarzu. Zabrać go! Rozkazała Umbridge. W drzwiach sali sądowej pojawiło się dwóch dementorów, trzymających swoimi przegniłymi, pokrytymi liszajami rękami czarodzieja, który sprawiał wrażenie pozbawionego zmysłów. Powlekli go korytarzem i wkrótce pochłonęła ich snująca się za nimi ciemność.
Następny, Mary Cattermole, zawołała Umbridge.
Z ławki wstała niska kobieta, dygocąc na całym ciele. Miała ciemne włosy zaczesane do tyłu w kok, ubrana była w długą, prostą szatę. Cała krew odpłynęła jej z twarzy. Kiedy mijała dementorów, wstrząsały ją dreszcze. Zrobił to instynktownie, bez żadnego planu, po prostu dlatego, że nie mógł znieść widoku tej kobiety wchodzącej samotnie do lochu. Kiedy drzwi zaczęły się zamykać, wśliznął się za nią do środka. Nie była to ta sala, w której kiedyś był przesłuchiwany pod zarzutem niewłaściwego użycia czarów. Była o wiele mniejsza, choć tak samo wysoko sklepiona. Wchodząc do niej, miało się klaustrofobiczne poczucie zamknięcia na dnie głębokiej studni. Było tu więcej dementorów rozsiewających wokoło mroźną aurę. Stali jak pozbawieni twarzy wartownicy w kątach oddalonych od wysokiego podium. Na nim, za balustradą, siedziała Umbridge, obok niej Yaxley, a z drugiej strony Hermiona, prawie tak blada jak pani Cattermole. U stóp podium krążył tam i z powrotem srebrny, długowłosy kot i Harry zrozumiał, że jest to swego rodzaju ochrona przed rozpaczą emanującą z dementorów, ochrona mająca służyć oskarżycielom, a nie oskarżonym.
— Proszę usiąść — powiedziała Umbridge swoim cichym, aksamitnym głosem.
Pani Cattermole osunęła się na samotne krzesło stojące przed podium. Gdy tylko usiadła, zadzwoniły wiszące u poręczy łańcuchy, które przykuły ją do krzesła.
— Mary Elizabeth Cattermole? — zapytała Umbridge.
Pani Cattermole kiwnęła niepewnie głową.
— Małżonka Reginalda Cattermole'a z magicznego personelu technicznego?
Pani Cattermole wybuchnęła płaczem.
— Nie wiem, gdzie on jest. Miał tu być ze mną.
Umbridge zignorowała tę wypowiedź.
Matka Macy, Eli i Alfreda Cattermole'ów.
Pani Cattermole zaszlochała jeszcze głośniej.
Oni się boją, myślą, że już nie wrócę.
Oszczędź nam tych jęków, warknął Yaxley. Bachory mugolaków nie wzbudzają w nas współczucia.
Szloch pani Cattermole zagłuszył kroki Harego, który podszedł ostrożnie do stopni wiodących na podium. Gdy przechodził przez miejsce patrolowane przez srebrnego kota Patronusa, poczuł gwałtowne ocieplenie. Nie ulegało wątpliwości, że był to Patronus Umbridge, a jarzył się blaskiem, bo czuła się tu dobrze. Była w swoim żywiole, wymierzając pokrętne wyroki i stosując prawo, które sama pomogła ustanowić. Powoli, bardzo ostrożnie wszedł na podium za plecami Umbridge, Yaxleya i Hermiony i usiadł za tą ostatnią. Bał się, że Hermiona podskoczy na dźwięk jego głosu. Pomyślał o rzuceniu na Umbridge i Yaxleya zaklęcia Mufliato, ale już samo wypowiedzenie zaklęcia mogłoby spowodować gwałtowną reakcję Hermiony. Na szczęście Umbridge podniosła głos, zwracając się do pani Cattermole, więc szybko wykorzystał tę szansę.
— Jestem za tobą!
— szepnął w ucho Hermiony. Tak jak się spodziewał, drgnęła gwałtownie, o mało co nie przewracając kałamarza, ale uwaga Umbridge i Yaxleya była skupiona na pani Cattermole, więc niczego nie dostrzegli.
— Pani Cattermole, po wejściu do gmachu ministerstwa zabrano pani różdżkę — mówiła Umbridge. — 8¾ cala, wiśnia rdzeń z włosa jednorożca. — Zgadza się?
Pani Cattermole kiwnęła głową, ocierając oczy rękawem.
— Może nam pani powiedzieć, komu pani zabrała tę różdżkę?
— Zabrała? — załkała pani Cattermole. — Ja jej nikomu nie zabrałam. Ja ją kupiłam, kiedy miałam 11 lat. Ona mnie wybrała.
I zaszlochała jeszcze głośniej. Umbridge zachichotała jak dziewczynka, co sprawiło, że Harry poczuł gwałtowną ochotę, by ją zaatakować. Wychyliła się za balustradę, żeby lepiej widzieć swą ofiarę, a wówczas wychyliło się też coś złotego i zawisło, kołysząc się przed nią. Medalion. Hermiona to zobaczyła. Pisnęła cicho, ale Umbridge i Yaxley, wciąż skupieni na swojej ofierze, byli głusi na wszystko.
Nie! Nie, powiedziała Umbridge. Nie sądzę, pani Cattermole. Różdżki wybierają tylko czarownice lub czarodziejów. A pani nie jest czarownicą. Mamy tu pani odpowiedzi na kwestionariusz, który pani doręczono. Mafaldo, podaj mi to.
Wyciągnęła małą rękę. W tej chwili była tak podobna do ropuchy, że Harry zdziwił się, nie dostrzegając błony między jej grubymi paluchami. Hermionie trzęsły się ręce, kiedy zaczęła grzebać w stosie dokumentów leżących na krześle obok niej, ale w końcu wyciągnęła pergaminową kartkę z nazwiskiem pani Cattermole.
Och, jakie to ładne, Dolores! — powiedziała, wskazując na medalion połyskujący między fałdami szaty Umbridge.
— Co? Co?
— warknęła Umbridge, spoglądając w dół. — Och, tak, tak, to stara rodzinna pamiątka! — powiedziała, poklepując medalion spoczywający na jej obfitym biuście.
— To S oznacza Selwyn. Jestem spokrewniona z Selwynami, tak jak z wieloma innymi rodzinami czystej krwi. — Szkoda! — dodała głośniej, przeglądając kwestionariusz pani Cattermole, że nie można tego powiedzieć o pani. Zawód rodziców, właściciele sklepu warzywnego.
Huxley parsknął szyderczym śmiechem. Pod podium wciąż krążył srebrny kot, a w kątach czaili się dementorzy. Kłamstwo Umbridge spowodowało, że krew nabiegła Haremu do mózgu i stłumiła instynkt bezpieczeństwa. Medalion wzięty jako łapówka od drobnego złodziejaszka, użyty jako fałszywe świadectwo czystości jej krwi, uniósł różdżkę, nie dbając o to, że wystawała spod peleryny niewidki, i zawołał: drętwota! Błysnęło czerwone światło. Umbridge skrzywiła się i uderzyła czołem w balustradę. Akta pani Cattermole zsunęły się na podłogę, srebrny kot zniknął. Owionął ich lodowaty podmuch. Zdezorientowany Huxley rozglądał się za źródłem tego zamieszania i dostrzegł zawieszoną w powietrzu rękę Harego z różdżką wycelowaną prosto w niego. Sięgnął po swoją różdżkę, ale było już za późno. Drętwota! Huxley zsunął się bezwładnie z krzesła.
Harry! Herniono! Jeżeli myślisz, że zamierzałem tu siedzieć i pozwolić jej na Harry, pani Cattermole!
Obrócił się w miejscu, zrzucając pelerynę niewidkę. Dementorzy już sunęli ku przykutej do krzesła kobiecie. Teraz, kiedy zniknął patronus i kiedy wyczuli, że nikt już nad nimi nie panuje, nic ich nie mogło powstrzymać. Pani Cattermole krzyknęła przeraźliwie, kiedy oślizgła pokryta liszajami ręka chwyciła ją za podbródek i odciągnęła jej głowę do tyłu. Expecto patronum! Srebrny jeleń wystrzelił z końca różdżki Harego i skoczył ku dementorom, którzy cofnęli się i rozpłynęli w mroczne cienie. Światło i ciepło promieniujące z jelenia, potężniejsze od magicznej mocy kota, wypełniło cały loch.
— Bierz Horcruxa! — powiedział Hermionie Harry.
Zbiegł po schodach, wpychając pelerynę niewidkę do torby i zbliżył się do pani Cattermole.
— Ty? Ty? — wyszeptała, patrząc mu w twarz. — Ale przecież Rek powiedział, że to ty na mnie doniosłeś.
— Tak — mruknął Harry, szarpiąc przykuwające ją do krzesła łańcuchy. — No więc doznałem wewnętrznej przemiany. — Diffindo! — nie poskutkowało. — Hermiono, jak się pozbyć tych łańcuchów? — Zaczekaj, próbuję tu coś. — Hermiono, otaczają nas dementorzy!
— Wiem, Harry, ale jak się obudzi i zobaczy, że nie ma medalionu, muszę stworzyć duplikat. — Geminio! — Wspaniale! To powinno ją oszukać!
— zbiegła na dół.
— Zaraz! Relasio!
Łańcuchy opadły i pochowały się w poręczach krzesła. Pani Cattermole wytrzeszczyła oczy. Była jeszcze bardziej przerażona niż przedtem.
— Ja nie rozumiem!
— wyszeptała. — Wyjdzie pani stąd z nami — powiedział Harry, pomagając jej wstać. — Wróci pani do domu, złapie dzieci i jeśli będzie trzeba, ucieknie z nimi za granicę. Niech pani się za kogoś przebierze i ucieka. Widziała pani, jak to się odbywa. Tu nie ma mowy o żadnym uczciwym procesie.
Harry, powiedziała Hermiona, jak się stąd wydostaniemy? Za drzwiami jest mnóstwo dementorów.
Patronusy, powiedział, kierując różdżkę na swojego, a krążący po lochu jeleń zwolnił i pomknął ku drzwiom.
Ile tylko możemy wyczarować? Przywołaj swego, Hermiono. Expecto patronum, wyjąkała Hermiona.
Nic się nie pojawiło. To jedyne zaklęcie, z którym zawsze miała kłopot, wyjaśnił Harry kompletnie zszokowanej pani Cattermole.
Mała komplikacja. Hermiono, skup się! Expecto patronum!
Z końca jej różdżki wystrzeliła srebrna wydra i z wdziękiem pomknęła w stronę jelenia.
Idziemy, powiedział Harry i poprowadził Hermionę i panią Cattermole do drzwi.
Kiedy patronusy wyleciały z lochu, rozległ się krzyk oczekujących na przesłuchanie ludzi. Dementorzy cofali się, wtapiając się w ciemność, pierzchając przed srebrnymi istotami. Postanowiono, że wszyscy macie wrócić do domu i ukryć się gdzieś ze swoimi rodzinami, powiedział Harry Mugolakom, oślepionym blaskiem patronusów i wciąż wystraszonym. Wyjedziecie za granicę, jeśli możecie. Po prostu trzymajcie się z dala od ministerstwa. To jest nowe oficjalne stanowisko. A teraz idźcie za patronusami. Może uda się wam wyjść z atrium. Weszli po kamiennych schodach, nie spotykając nikogo, ale gdy zbliżali się do wind, Harego zaczęły dręczyć obawy. Jeśli pojawią się w atrium ze srebrnym jeleniem, fruwającą wokół niego wydrą i 20 ludzi, z których połowa to oskarżeni Mugolacy, na pewno zwrócą na siebie uwagę. Doszedł właśnie do tego niemiłego wniosku, gdy winda przed nimi szczęknęła i złote kraty rozsunęły się ze zgrzytem. — Rek! — krzyknęła pani Cattermole i rzuciła się w ramiona Rona. — Rancorn mnie wypuścił, zaatakował Umbridge jak Slaya i powiedział nam, żebyśmy uciekali z kraju. — Chyba lepiej to zróbmy, Rek, naprawdę. Lećmy do domu, bierzmy dzieci i... Dlaczego ty jesteś taki mokry?
Woda, mruknął Ron, wyswobadzając się z jej uścisku.
Harry, już wiedzą, że w ministerstwie są jacyś intruzi. To ma coś wspólnego z dziurą w drzwiach gabinetu Umbridge. Mamy tylko 5 minut.
Patronus Hermiony zniknął z cichym pyknięciem, gdy zwróciła przerażoną twarz ku Haremu.
Harry, jeśli nas tu przyskrzynią... Nie przyskrzynią, jeśli się pośpieszymy, powiedział Harry, po czym zwrócił się do milczącej grupy oskarżonych i ich rodzin, którzy wytrzeszczali na niego oczy. Kto ma różdżkę?
Połowa podniosła rękę.
Dobrze, ci, którzy nie mają różdżek, niech się trzymają tych, którzy je mają. Musimy być szybcy, zanim nas zatrzymają. Idziemy.
Stłoczyli się w 2 windach. Patronus Harego stał na straży przed złotymi kratami, póki winda nie ruszyła w górę.
Piętro 8, oznajmił chłodny kobiecy głos. Atrium.
Harry natychmiast się zorientował, że będą poważne kłopoty. Atrium było pełne ludzi krążących od kominka do kominka i zamykających do nich dostęp.
— Harry! — pisnęła Hermiona. — Co zrobimy?
— Wstrzymajcie się! — ryknął Harry, a potężny głos Rancorna potoczył się echem po atrium.
Czarodzieje zamykający kominki zamarli.
— Idźcie za mną!
— szepnął do grupy przerażonych Mugolaków, którzy ruszyli naprzód zaganiani przez Rona i Hermionę.
— O co chodzi, Albercie?
— zapytał ten sam łysy czarodziej, który rano wyszedł za nim z kominka.
— I ci ludzie muszą opuścić gmach, zanim pozamykacie wyjścia — powiedział Harry, siląc się na autorytatywny ton.
Czarodzieje spojrzeli po sobie.
Kazano nam pozamykać wszystkie wyjścia i nie wypuszczać nikogo.
Sprzeciwiasz mi się? Zawołał Harry. Chcesz, żebym zbadał twoje drzewo genealogiczne, jak to zrobiłem z Dirkiem Criswellem?
Wybacz, wydyszał łysy czarodziej, cofając się. Ja tak tylko na wszelki wypadek. Ale myślałem, że ich wezwano na przesłuchanie i
mają czystą krew, powiedział Harry, a jego głos potoczył się echem po sali.
Śmiem twierdzić, że czystszą niż wielu z was.
Zmykajcie stąd, huknął na Mugolaków, którzy czmychnęli do kominków i zaczęli w nich znikać parami. Czarodzieje z ministerstwa cofnęli się. Jedni wyglądali na zakłopotanych, inni na wystraszonych lub niezadowolonych. A potem...
Mary!
Pani Cattermole spojrzała przez ramię. Od windy biegł prawdziwy Rek Cattermole, już nie wymiotując, choć wciąż był blady i wymęczony.
Rek?
Przeniosła wzrok ze swojego męża na Rona, który zaklął głośno. Głowa łysiejącego czarodzieja obracała się gorączkowo od jednego Rega Cattermole do drugiego.
Ej, co tu się dzieje? Co to znaczy? Zamknąć wyjścia! Zamykać!
Z drugiej windy wyskoczył Yaxley i biegł w stronę ściany z kominkami, w których znikli już wszyscy mugolacy prócz pani Cattermole. Kiedy usiejący czarodziej uniósł różdżkę, Harry bez namysłu rąbnął go wielką pięścią w twarz i krzyknął: Yaxley, on pomógł uciec mugolakom! Koledzy łysiejącego czarodzieja podnieśli rwetes, co wykorzystał Ron, wciągając panią Cattermole do kominka, w którym oboje zniknęli. Zdezorientowany Yaxley patrzył to na Harry'ego, to na powalonego na ziemię czarodzieja. Prawdziwy Rek Cattermole zawołał: moja żona! Kto to był? Ten z moją żoną! Co tu się dzieje? Harry spostrzegł, że głowa Yaxleya odwraca się ku niemu, a na jego zwierzęcej twarzy pojawia się cień zrozumienia. Szybko! Krzyknął do Hermiony. Chwycił ją za rękę i razem wskoczyli do kominka. Zaklęcie Yaxleya świsnęło mu nad głową. Wirowali przez parę sekund i nagle wystrzelili z sedesu w kabinie toalety. Harry otworzył drzwi. Przy umywalkach stał Ron, wciąż walcząc z panią Cattermole. Rek, ja nie rozumiem! Proszę mnie puścić, ja nie jestem pani mężem! Musi pani wracać do domu! W kabinie za nim coś huknęło. Harry odwrócił się i zobaczył wyłaniającego się z niej Yaxleya. W nogi! Ryknął Harry. Chwycił Hermionę za rękę, a Rona za ramię i okręcili się w miejscu. Pochłonęła ich napierająca ze wszystkich stron ciemność, ale coś było nie tak, jakby ręka Hermiony wyślizgiwała się z jego uścisku. Przemknęło mu przez myśl, że zaraz się udusi, nie mógł oddychać i nic nie widział. Jedynymi realnymi rzeczami na świecie były ramię Rona i palce Hermiony, powoli wymykające się z jego dłoni. A potem zobaczył drzwi domu numer 12 przy Grimwood Place z kołatką w kształcie węża. Lecz zanim zdążył zaczerpnąć powietrza, usłyszał krzyk i poraził go błysk purpurowego światła. Ręka Hermiony nagle zacisnęła się na jego dłoni, jak imadło, i znowu wszystko pochłonęła ciemność.